Jaka jest najskuteczniejsza forma motywacji? Słuchasz podcastu Na Zdrowie. Podcastu, dzięki któremu Twoje zdrowie, jakość życia i efektywność osobista wznoszą się na jeszcze wyższy poziom. Ja jestem Sebastian Chudziak i życzę przyjemnego słuchania. Motywacja. Niesłychanie popularne, wręcz nadużywane w dzisiejszych czasach słowo. Niestety, zazwyczaj nie ma się motywacji, potrzebuje się motywacji i szuka się motywacji. A ona pojawia się i znika. Działa, ale tylko czasami i zazwyczaj nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Henry Ford powiedział kiedyś: gdybym zapytał ludzi, czego chcą, powiedzieliby szybszych koni. Może podobną analogię powinniśmy zastosować także tutaj i wcale nie skupiać się na lepszej motywacji, ale poszukać źródła siły do naszego działania w zupełnie innym miejscu. Może tym źródłem powinna stać się dyscyplina. W tym odcinku podcastu odczytuję cały artykuł dotyczący motywacji i dyscypliny, który możesz znaleźć na mojej stronie. Dodatkowo w pewnych fragmentach dodaję moje komentarze, wyjaśnienia i przemyślenia. W takim razie, nie przedłużając, wiedz, że to może być jeden z tych ważniejszych podcastów w Twoim życiu. Tak zwany game changer. Dlaczego? Motywacja jest powszechnie znana, uwielbiana i praktykowana. Problem w tym, że działa po prostu słabo, krótkoterminowo i ciągle wymaga ładowania. Tak naprawdę nie potrzebujesz przeznaczać codziennie kilku godzin na oglądanie kolejnego filmu z serii Możesz wszystko i jesteś zwycięzcą. Potrzebujesz natomiast trochę zwolnić, przemyśleć sytuację, zaplanować działania i postawić bardzo drobny kroczek. Cofnąć się odrobinę, aby postawić później wiele kroków naprzód. Teoria. Jeśli chcesz coś zrobić, masz dwie główne opcje. Pierwsza, najbardziej powszechna i popularna, znaleźć motywację. Druga, mniej powszechna, niepopularna i mniej sexy, wyrobić w sobie dyscyplinę. To może być przełomowy moment, zmiana perspektywy, zmiana sposobu myślenia, podejście do tematu od innej strony. Spróbujmy rozjaśnić różnicę. Motywacja opiera się o założenie, że potrzebujesz mentalnego lub emocjonalnego stanu koniecznego do wykonania zadania. Natomiast dyscyplina oddziela działanie od nastawienia umysłowego czy emocji, niwelując cały ten problem i poprawiając ogólne funkcjonowanie. Opieranie swojego działania o motywację nie jest dobrą strategią, bo wówczas uzależniasz je od Twojego aktualnego stanu emocjonalnego, a ten nie zawsze jest dobry. Pomyślne ukończenie zadania wprowadza w wewnętrzny stan, który jest tym, o którym prokrastynatorzy myślą, że jest im potrzebny, aby zadanie zacząć. Mówiąc prościej, nie stajesz się olimpijczykiem, aby zacząć trenować. Trenujesz, aby być olimpijczykiem. Tak więc cała ta różnica pomiędzy motywacją a dyscypliną opiera się o to, że my nie szukamy jakiegoś stanu pobudzenia czy chęci do zrobienia działania. Czyli w ogóle oddzielamy chcę od robię. Czekanie na odpowiedni nastrój, aby zacząć zadanie, to podstępna forma odwlekania. Cóż, gdyby tylko ktoś powiedział mi o tym lata wcześniej. Jeśli czekasz na odpowiedni nastrój, aby zacząć, jesteś przegrany. To błędne koło prokrastynacji. Jak ono wygląda? Zrobię to później. Kurde, jestem tak mało produktywny. Powinienem pomyśleć o tym, aby rozpocząć to zadanie. Ale nie mam dobrego nastawienia, aby zrobić to dobrze. Więc zrobię to później. I tak kółko się zamyka. Błędne założenie motywacji. Sedno pogoni za motywacją stanowi naiwną fantazję, przekonanie, że powinniśmy robić tylko to, na co mamy ochotę. Problemem jest więc, jak zrobić tak, aby mieć ochotę na robienie tego, co sobie racjonalnie zaplanowałem. I to nie jest dobre pytanie. Powinno ono brzmieć raczej następująco. Jak sprawić, aby moje uczucia były nieistotne i robić rzeczy, które świadomie chcę robić, nie będąc w tym podporządkowany i uległy? Po prostu chodzi o to, aby wyraźnie oddzielić odczucia od działania, zrobić swoje mimo wszystko. Będziesz czuć się dobrze później. Motywacja opiera się o błędne założenie. można z całkowitą pewnością powiedzieć, że to właśnie jest czynnikiem napędzającym epidemię siedzenia w samych gaciach przy grze, która to obecnie jest coraz częściej spotykana w rozwiniętych krajach. Występują też problemy natury psychicznej dotyczące motywacji. Prawdziwe życie w prawdziwym świecie czasami wymaga od ludzi robienia rzeczy, do których racjonalnie nie można być entuzjastycznie nastawionym. Przez to motywacja napotyka przeszkodę nie do pokonania. W próbie wzbudzenia entuzjazmu dla czynności, która po prostu obiektywnie na to nie zasługuje. Innymi słowy, chociaż wiemy, że coś jest dla nas długoterminowo dobre, to nie zawsze będą to zdanie podzielały ośrodki mózgu odpowiadające za stan emocjonalny. Nikt o zdrowych zmysłach nie chce chętnie zrobić czegoś, co, przynajmniej pozornie, nie jest tego warte. Jednym ze sposobów na zmotywowanie się będzie ciągłe męczenie się z tym, a drugim może niekoniecznie postradanie zmysłów, ale na pewno wytrącenie ich w jakiś sposób z równowagi. Można wtedy albo odpuścić, albo zwariować. Na szczęście ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest konieczne. Próba wzbudzania entuzjazmu wobec zadań po prostu nudnych, monotonnych jest dosłownie formą samookaleczania się. Nie przynosi efektów, a może doprowadzić do szaleństwa. Przecież mało kto jest takim pasjonatem arkusza kalkulacyjnego, że tak bardzo nie może się doczekać, aby wypełnić w nim kolejną komórkę. Są wyjątki, ale ty wcale nie musisz nim być. To po prostu nie jest czynność wzbudzająca wielki entuzjazm. To jest monotonne i może nie chcieć ci się tego robić. Tak po prostu. I tutaj warto by było dodać, że zmiana koncepcji z motywacji na przejście do takiego działania, w którym nie opieramy się o nasze różnego rodzaju motywy, stany wewnętrzne, nie oznacza tego, że w ogóle masz się pozbyć motywacji na tej zasadzie, że ona już nigdy w życiu nie będzie działać. Nie, to nie jest tak. Tutaj raczej chodzi o to, że podstawowe czynności, które zazwyczaj wykonujesz, które chcesz wykonywać, związane z twoją pracą, związane z jakąś działalnością, nie powinny być napędzane przez motywację. Natomiast zawsze możesz sobie pozostawić rzeczy, które cię motywują. Na przykład to mogą być pieniądze, to może być osiągnięcie czegoś, to może być możliwość pochwalenia się przed znajomymi i to cię nadal może motywować do tego, żeby po prostu robić pewne rzeczy. Ale to powinno być coś, co po prostu przychodzi, kiedy jest na to okazja, a nie coś, za czym ty cały czas się uganiasz, za czym cały czas się oglądasz i bez czego nie potrafisz po prostu pracować. Błędne efekty motywacji. Wydaje się, że samodzielnie, czyli przez silną motywację, wywoływane epizody ogromnego pobudzenia nie są optymalnym sposobem na działanie i wykonywanie zadań. Organizm człowieka dąży do równowagi i przez to niemal ze 100% pewnością po epizodzie hiperaktywności możemy spodziewać się dołka, gorszego samopoczucia i braku motywacji do czegokolwiek. Stan stałego pobudzenia nie jest optymalny dla ludzkiego organizmu, dlatego nie będzie go tolerował w nieskończoność i w końcu dopadnie nas hormonalny kac. Jeśli nakręcisz się czymś bardzo mocno i przez to w przypływie emocji będziesz cisnąć, oczekuj, że z czasem się zmęczysz i przyjdzie gorszy okres. Nie da się oczywiście określić, czy wyjdziesz na tym na plus czy na minus. Wszystko zależy bowiem od sytuacji, człowieka, otoczenia. Najgorsze, co możesz zrobić, to trwać w nieodpowiednim stanie, a właściwie w nieodpowiednim przekonaniu. O wiele lepszym scenariuszem jest zachowanie zdrowego rozsądku, który niestety jest często błędnie interpretowany jako moralna porażka. Popatrz na przykłady. Nadal nie kocham mojej bezsensownej papierkowej roboty. Muszę robić coś złego. Nadal wolę ciasto od brokułów i nie mogę schudnąć. Może po prostu jestem słaby. Powinienem kupić kolejną książkę o motywacji. Gówno prawda. Kluczowym błędem jest w ogóle myślenie o tych kwestiach pod względem motywacji lub jej braku. Czyli jakiekolwiek postrzeganie ich pod kątem motywacji, a nie dyscypliny. Do tego interpretacja opiera się o niewłaściwy kierunek, błędny cel. Nie musisz kochać pracy, jeśli ona na to nie zasługuje. Możesz polubić siebie w tej pracy, albo w ogóle oddzielić sferę emocjonalną od swoich działań. Po prostu pracować. Ciasto prawie zawsze jest smaczniejsze od brokułów. Po co wchodzić tu w kwestie wewnętrznej motywacji czy emocji? Myśl długoterminowo i dąż do oddzielenia kwestii chcenia od robienia. Czyli widzimy, na tych przykładach możemy jasno i bezpośrednio zauważyć, że całkowicie zły jest sposób myślenia, sposób postrzegania tego zjawiska i on jest po prostu niewłaściwy, nieadekwatny, niedopasowany do rzeczywistości i do tego, na czym powinniśmy być skupieni. Czyli nie powinniśmy się skupiać na tym, że wolę ciasto od brokułów i przez to coś tam, tylko nie myśleć o tym w ogóle, że czy ja wolę ciasto, czy ja wolę brokuły. Nie, w ogóle o tym nie myśleć. A co zrobić zamiast tego? O tym już za chwilkę. Kolejny punkt. Błędne źródło zasilania motywacji. Istnieje jeszcze inny problem z motywacją. Jest słaba i szybko zanika. Ciągle potrzebuje wzmacniania, odnawiania, stymulacji. Działa jak urządzenie napędzane korbą. Jeśli wszystko pracuje prawidłowo, zamienia ono włożoną energię w określone działanie. Bywają przypadki, w których może to być skuteczną drogą do osiągnięcia celu, na przykład udział w wyścigu czy ucieczka z więzienia. Problem w tym, że większość celów, które chcemy osiągnąć, to ultramaraton. Wymagają one wytrwałości, cierpliwości i konsekwencji. A napędzanie się taką korbą nie jest najlepszą opcją. Większość tego, co chcemy osiągnąć, nie jest jak przedmiot, czyli że możemy go mieć albo nie mieć, tylko jest jak proces wejścia na górę. Polega na stawianiu kroków i dążenia do osiągnięcia celu. Dyscyplina, działając zupełnie inaczej niż motywacja, zachowuje się bardziej jak silnik. Uruchomiona po prostu dostarcza energię do całego systemu działania. Jeśli już zaczniesz wchodzić na górę, to od tego momentu coraz łatwiej będzie na nią wejść. Kiedy leżysz wygodnie na swojej kanapie i tylko myślisz o byciu na szczycie, masz znacznie mniejsze szanse na jego osiągnięcie. Produktywność nie potrzebuje żadnego nastawienia umysłowego. Nie opiera się o to. W odniesieniu do celów długoterminowych, dyscyplina po prostu bije na głowę motywację. To walka drewnianego kija z piłą mechaniczną. W uproszczeniu. Motywacja sprowadza się do nastawiania się do robienia rzeczy, a dyscyplina to po prostu ich robienie, bez brania pod uwagę nastawienia. Dobre samopoczucie przyjdzie po wykonaniu zadań. Dyscyplina jest systemem opartym o działania i plany, a motywacja czymś, co opiera się wyłącznie o działanie w efektach. Dyscyplina jest o wiele bardziej stała i samonapędzająca się. Motywacja opiera się o popędy i stany emocjonalne. W takim razie, co zrobić, aby tę dyscyplinę zdobyć? Jak się jej nauczyć? Jak wzbudzić? Otóż opiera się to o nawyki. Codzienne i konsekwentne powtarzanie czynności. Należy zacząć od maleńkich, drobnych, niepozornych nawyków. Następnie powolutku, wraz z czasem i możliwościami, zwiększać skalę działania. To działa jak dobra, przemyślana inwestycja. A zaczynasz od niewielkich środków, które powoli będą same na siebie pracować. Z czasem masz coraz więcej i możesz coraz więcej. Motywacja natomiast to nieproduktywne podejście do wydajności. Człowiek działający wyłącznie na podstawie motywacji przypomina bardziej hazardzistę próbującego się wzbogacić. Zazwyczaj taka strategia nie działa. Wróćmy więc na chwilkę do naszego przykładu z ciastem i brokułami. Nie myśleć o tym, natomiast skupić się na zwykłych, prostych nawykach, dzięki którym będziemy po prostu odżywiać się zdrowiej. Zmienić podejście do działania na inne. Tyle i tylko tyle. Albo tyle i aż tyle. Powiedzieliśmy sobie troszkę o teoretycznych zagadnieniach, ale teraz przejdźmy może do praktyki, czyli do tego, w jaki sposób budować dyscyplinę. Zajmijmy się pewnymi kluczowymi wątkami praktycznymi. Drobne kroki. Mózg człowieka nienawidzi nagłych zmian, odrzuca je. Jeśli zamierzasz się umotywować i od dzisiaj stać się nowym sobą, prawdopodobnie szybko się wypalisz i zawiedziesz. Szybkie, nagłe zmiany zazwyczaj nie działają w perspektywie długoterminowej. Możemy to nazwać efektem jojo dyscypliny. Jeśli chcesz opuścić swoją słynną strefę komfortu i nauczyć się pływać, to nie rzucaj się na środek jeziora podczas wichury. Zacznij od stopniowej nauki pływania z pełnym ekwipunkiem w metrowym brodziku pod okiem instruktora. To nie jest tak fajne, ale po prostu działa. Zadaj sobie pytanie, Czy szukasz rozgłosu, czy raczej spokojnej drogi do osiągnięcia celu? Popatrz na taki przykład. Ile osób, które postanawiają sobie, że od 1 stycznia zmienią całe swoje życie, robią wszystko inaczej niż do tej pory, jest w stanie to utrzymać długoterminowo? Naprawdę mało kto. Natomiast idąc drobnymi krokami, jest to dużo łatwiejsze, ponieważ najpierw zamiast wielkiej zmiany wprowadzasz małą, którą jesteś w stanie utrzymać, potem kolejną, kolejną i za jakiś czas jesteś na miejscu. Kontynuując, idąc drobnymi krokami, zmieniasz się i następuje ciągły postęp, a ty nawet tego nie zauważasz. Zorientujesz się, że jest o wiele lepiej dopiero po pewnym czasie. To trochę jak ze zmianą sylwetki. Gdy patrzysz na siebie codziennie w lustrze, nie zauważasz, że się zmienia. Zauważy to jednak twój znajomy, który, zobaczywszy cię po roku, krzyknie, miejmy nadzieję, że nie przeciwnie, och, jak ty schudłeś! Sedno sprawy polega na postawieniu drobnego kroku i przyzwyczajeniu się do niego. Zaczynasz wtedy z nowej pozycji, do której zdążyłeś się już zaadaptować. Jakkolwiek banalnie to nie zabrzmi, wielkie rzeczy składają się z małych rzeczy. W końcu małe rzeczy łączą się ze sobą i trzeba tylko odpowiednio wiele czasu, aby powstało coś wielkiego. Spójrzmy na przykłady. Wejście schodami zamiast użycia windy to wydatek średnio 5-10 kilokalorii, gdy mówimy o kilku piętrach. Jednak w ciągu roku sumuje się to na wartość energetyczną, jaką mają na przykład 3 pizze. Inny przykład. Ogarnianie mieszkania codziennie przez 2 minuty może sprawić, że będziesz zdumiony porządkiem, jaki zastaniesz po miesiącu. Codziennie jedna mała rzecz do ogarnięcia. Jedna półka, jedna szuflada, jeden kąt. To małe rzeczy, które składają się na wielkie rezultaty. Skoro mózg broni się przed wielkimi zmianami, a akceptuje małe, to wykorzystajmy to. Jeśli chcesz podnieść nad głowę 100 kg, a do tej pory nigdy nie ćwiczyłeś, to nie próbuj podnieść 100 kg, zacznij od 10 kg i zgodnie z zasadami periodyzacji dokładaj na przykład 2 kg co tydzień. W związku z tym przejdźmy do zasady stopniowości. Wszelkie działania mogą być zamieniane na małe kroki przez ich rozłożenie. Ten pieprzony stworek, który siedzi w twojej głowie i mówi żadnych zmian. Dzięki temu nawet nie zauważy, że zbliża się coś dużego. A uwierz mi, on prawie na pewno tam siedzi. Może być groźniejszy lub spokojniejszy, dziki albo bardziej oswojony, ale zawsze będzie bronił się, jeśli tylko pomyślisz, aby zrobić coś większego. Opór rośnie wykładniczo, razem z wielkością zmiany, a nie proporcjonalnie. Napisanie artykułu na 10 stron może pokazać na twoim liczniku oporu 80 na 100, ale napisanie tylko jednej strony, na przykład 2 na 100. Chodzi tutaj o to, że pewna czynność, która jest duża, może nas przytłaczać na tyle, że będziemy się w ogóle bronić nawet przed zaczęciem. Czyli w ogóle nawet nie będziemy chcieli zacząć, bo będzie coś tam w głowie, w środku w nas się działo, co będzie nas przed tym chroniło. Natomiast jeżeli pomyślimy o małej czynności, to może się ona okazać tak mała, że no cóż, po prostu ją zaczynamy i robimy, bo tak naprawdę zajmuje tylko chwilę. Jeżeli chcesz przeczytać książkę, to nie czytaj książki, tylko przeczytaj jedną stronę. A jeżeli bez problemu ci to wychodzi, to czytaj 10 stron, ale nie książkę. Natomiast co jeżeli nie możesz nawet przeczytać jednej strony? To postaw sobie za cel, aby po prostu otworzyć książkę. I tyle. Potem, aby przeczytać jedno zdanie. Oczywiście problem jest wtedy, kiedy ty nie jesteś w stanie nawet otworzyć książki, ale no cóż. Wtedy już trzeba ci innego specjalisty. Wróćmy jednak do zasady stopniowości. Działa ona w wielu dziedzinach życia. Na przykład, rekrutacja szpiega nie polega na zapytaniu: hej, może chciałbyś pracować dla zagranicznego rządu i pomóc obalić twój kraj? Tylko zaczyna się od drobnych kroków. Kolacje, drobne upominki, prośby o drobne informacje. Zaprzyjaźnianie się, rozmowy, niewinne pytania, niewinne zadania. A kończy się... no właśnie. W branży erotycznej czy pornograficznej raczej mało która dziewczyna zaczyna od ostrych zabaw z piątką czarnoskórych pakerów. A zaczyna się na przykład od sesji zdjęciowych, później stopniowo pokazuje i robi coraz więcej. Sesja zdjęciowa z modelem, sesja wideo z modelem. Działanie organizacji i grup politycznych, religijnych, związanych z pewnymi ideologiami. Często zaczyna się niewinnie, a po czasie niektórzy nawet nie orientują się, że są w przerażającej sekcie. Choć nie wiem, kto i po co miałby to robić, to idealnie pasuje tutaj określenie gotowania żaby. To dokładnie na tym polega. Stopniowo przyzwyczajasz się do dobrego albo do złego. Żaba nie wybiera, ale ty możesz. My chcemy użyć tych mechanizmów do osiągnięcia czegoś dobrego. Zamierzasz zacząć ćwiczyć? Zacznij powoli. Od spacerów albo jednego, dwóch treningów tygodniowo. Chcesz zacząć zdrowo się odżywiać? Nie przechodź na dietę. Zacznij od wyrzucenia najbardziej niezdrowych produktów i powoli jedz coraz więcej tych najbardziej zdrowych. Rzucasz palenie? Może będzie ci łatwiej zmniejszać ilość wypalanych papierosów, na przykład po jednym. Przejdźmy do kolejnej praktycznej zasady. Celowa kontrola wyjątków. Najlepszym sposobem zarządzania wadami jest ich akceptacja i umiejętne planowanie zmian. Nie możesz tak po prostu się ich pozbyć, ale możesz przejąć nad nimi kontrolę. Oczywiście stopniowo. Zamiast biernego poddawania się swoim słabościom czy nałogom, umieść je w swoich planach. Chodzi tylko o kontrolowanie czasu oraz dawki. W odniesieniu na przykład do zdrowego odżywiania, zaplanuj dni, pory, kiedy możesz jeść niezdrowo lub dużo. Za dużo mediów społecznościowych? Zamiast mówić stop, koniec, nigdy więcej, zaplanuj na przykład 30 minut każdego dnia wieczorem. Wróćmy jednak znowu do założenia, że mózg nie znosi nagłych, dużych zmian. Tym bardziej, jeśli wpływają one na ograniczenie natychmiastowej gratyfikacji, czyli po prostu szybkiego zaspokojenia, szczególnie mającego wpływ na dopaminę. Najważniejsze jest, aby ustawić limity tak swobodne, aby dać radę ich nie przekraczać. To wyjątkowo istotne. Jeśli często przekraczasz swój limit, wróć do pierwszej zasady, metoda drobnych kroków. Siedziałeś do tej pory po 6 godzin dziennie na mediach społecznościowych? 20 minut to duża zmiana. Zacznij od 5,5 godziny. Mimo, że chcesz mniej, bo na przykład zdałeś sobie sprawę z tego, ile czasu marnujesz, siedź przez te 5,5 godziny. Po pewnym czasie przez 5, później 4,5. Małymi krokami, ale we właściwym kierunku. Nie bój się też od czasu do czasu zrobić sobie dnia przerwy. Szczególnie kiedy twoje nawyki są już w miarę uporządkowane. Nie ma nic złego w tym, że raz na jakiś czas powiesz sobie: dzisiaj gram w gry i wcinam pizzę, leżąc w łóżku. Rób to jednak okazjonalnie, celowo i z pełną intencją. Nie możesz robić sobie z tego powodu wyrzutów sumienia. To ci się po prostu należy. Nie pozwalaj sobie jednak na to w formie wymówki, że nie masz innych planów. Niemal każdy rodzaj aktywności będzie lepszy niż ten. Paradoksalnie, często takie pobłażliwe obijanie się nie jest wcale przyjemne, bo możesz zacząć czuć się winny i bezużyteczny. Jednak jeśli zrobisz to intencjonalnie, świadomie i zgodnie z planem, pomoże ci się to zrelaksować i być może naładować. Zobaczysz różnicę między dniem pracy i dniem celowego wypoczynku. Dni totalnego obijania się są wskazane, ale to ty powinieneś o nich decydować. Pamiętaj, że gorzej będzie, jeśli nastawisz się na działanie, a z powodu przemęczenia, wyczerpania, zniechęcenia czy po prostu gorszego dnia, samopoczucia lub pogody nie będziesz realizować założeń. Będziesz zły na siebie, przez co wprawisz się w negatywny nastrój, a negatywny nastrój nie sprzyja produktywności. Jeśli masz gorszy dzień, powiedz sobie: dzisiaj odpoczywam i celowo odpocznij. Nie przeginaj z tym, ale weź pod uwagę, że to może po prostu być lepsze rozwiązanie. Mikrodziałanie i nakierowywanie. Istnieje pewna wyjątkowo skuteczna sztuczka. Wykonanie pewnego niewielkiego działania, lecz odpowiednio ukierunkowanego, może pomóc przebić się przez barierę dyskomfortu przed robieniem trudnych, ale dobrych dla ciebie zadań. Chodzi o to, aby nakierować umysł we właściwą stronę, ale nie obudzić przy tym tego wrednego potworka, który z pewnością cię powstrzyma przed dużą zmianą. Przykładowo, jeśli nie chce ci się ćwiczyć, zmuś się jedynie do założenia sportowych ubrań lub spakowania torby treningowej. To może, choć oczywiście nie musi, uruchomić w Twoim mózgu mechanizmy odpowiedzialne za kontynuację zaplanowanej czynności. Podejmij więc niemal symboliczny krok, ale w kierunku zgodnym z tym, co chcesz zrobić. Jest jeszcze jedna kwestia warta uwagi odnośnie nakierowywania. Jeśli chcesz kupić na przykład spodenki gimnastyczne, a później zrobić zakupy w sklepie spożywczym, zrób to właśnie w tej kolejności. Być może dzięki temu podejmiesz się po prostu zdrowszych zakupów. Za ten mechanizm odpowiadają dwa czynniki. Pierwszy to wspomniane mikrodziałania w połączeniu ze zjawiskiem znanym psychologii jako torowanie, czyli z angielskiego priming, i cytując Wikipedię, jest to zjawisko polegające na zwiększeniu prawdopodobieństwa wykorzystania określonej kategorii poznawczej w procesach percepcyjnych i myślowych wskutek wielokrotnej ekspozycji bodźca zaliczanego do tej kategorii, bądź bodźca semantycznie lub afektywnie powiązanego z tą kategorią. Tutaj mówiąc innymi słowami, jeżeli nakierujesz się na coś, na jakąś czynność lub jakąś kategorię, na przykład kategorią może być zdrowe, kategorią może być drogie, to z dużo większą pewnością, prawdopodobieństwem będziesz kontynuować działanie właśnie w tym kierunku. Natomiast wracając do drugiego czynnika, jest to potrzeba spójności. Źle się czujemy, jeśli sami przed sobą pozostajemy niespójni i niekonsekwentni. Tym samym warto starać się jak najszybciej ukierunkować na cel, jaki chcemy osiągnąć. Niekonsekwencja zagraża integralności naszego ego, dlatego właśnie spójność działa korzystnie. Nasze wcześniejsze działania i wybory świadczą o naszej tożsamości, dlatego chcemy ją zachować w dobrym stanie. Bardziej sprzyjające, zdrowsze wybory sprawiają, że jesteś psychologicznie spójny. Ta samoobrona ego robi robotę za ciebie. Świetny lifehack. Innymi słowami, konsekwencja jest kwestią przetrwania twojego samopoczucia. Jest wyjątkowo silna i skuteczna, jeśli dobrze używana. Działanie w sposób prosty, ale inteligentny, przemyślany i klarowny pomaga obrać właściwą drogę. Aby dotrzeć do celu, najpierw znajdź kierunek, w jakim trzeba iść, następnie skieruj wzrok w tym kierunku i postaw pierwszy krok. Gdy już idziesz, łatwiej jest zacząć biec. Choć wcale nie musisz przyspieszać. Najważniejsze, że już idziesz we właściwą stronę. Tutaj warto dodać taką wstawkę, że jednym z mechanizmów wywierania wpływu jest właśnie nakierowanie osoby na coś. Na przykład, jak możemy zmanipulować trochę daną osobę i wywrzeć na niej wpływ, żeby ona chętniej podzieliła się z nami swoimi pieniędzmi. Mówimy, że zbieramy pieniądze na jakąś organizację charytatywną, w której pomagamy dzieciom. Jak to zrobić? Wtedy najpierw, przed poproszeniem o pieniądze, musimy powiedzieć takiej osobie, zapytać taką osobę, czy ta osoba jest na przykład dobra dla innych ludzi. I jeżeli taka osoba powie, że jest tak, jestem dobry dla innych ludzi, no to ona już z dużo większym prawdopodobieństwem, jak ją o to poprosimy, da nam te pieniądze. I w ten sposób właśnie bardzo często działają tacy działacze, którzy przykładowo chodzą po mieszkaniach i proszą o pewne składki. Na przykład zaczynają od przedstawienia problemu, potem zadają takie pytanie, czy też pani zgadza się z tym, że głodującym dzieciom należy pomagać? No tak, tak, oczywiście, że należy pomagać. W związku z tym mamy tutaj taką możliwość wykupienia cegiełki, no i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie jeden ze sposobów nakierowywania. Nie chcemy też przy tym zagrozić tej spójności, tej integralności naszego ego. Ale wracając do tematu. Kolejny punkt. Naładuj baterię. Bardzo ważna zasada, jeśli chodzi o przejmowanie kontroli nad twoim życiem. Nie dopuszczaj do przemęczenia się i nadmiernej kumulacji stresu. No, łatwiej powiedzieć niż zrobić, to prawda. Ale spróbujmy. Wielu guru motywacji powtarza wciąż, że musisz więcej, szybciej, lepiej, mocniej, hustle more! Problem w tym, że może się to skończyć wypaleniem i depresją. Jeśli jesteś wyczerpany umysłowo, rzeczy, które robisz bądź których unikasz, często stają się nieświadome i w konsekwencji niekorzystne. Tracisz nad nimi kontrolę. Jeśli chcesz kultywować korzystne nawyki, naucz się ładować baterię. Musisz mieć kontrolę nad swoimi działaniami, aby uniknąć stresu i zmęczenia, ale także aby lepiej kontrolować swoje życie. możesz wprowadzić skuteczny sposób regeneracji w swoim stresującym trybie życia. Co więcej, im bardziej stresujący i wymagający styl życia, tym bardziej opłaca się to zrobić. Ta metoda jest coraz bardziej popularna w internecie, szczególnie często polecana, ale niekoniecznie w omawianym tutaj kontekście, czyli wyczerpanego ego, przemęczenia w działaniu. Co może być zaskakujące, jest to drugie najważniejsze zastosowanie tego narzędzia, bo najważniejsze jest ogólne zdrowie psychiczne. Ta rzecz, o której mowa, to medytacja. Tak to właśnie ona, wyjątkowo prosta i prawdopodobnie najlepsza metoda. Siadasz, uspokajasz głowę, spokojnie oddychasz i obserwujesz umysł w jego naturalnym stanie. To wszystko. Inne rzeczy nie są niezbędne. Obiecuję ci, że da ci to więcej siły, aby przestrzegać świadomych decyzji i planów, a przynajmniej zwiększy na to szanse. Medytacja to magiczna mikstura z energią, warsztat zmęczonego umysłu, źródło siły. W praktyce, jak zacząć medytować? Ustaw budzik na mniej więcej 5 do 20 minut. Znajdź dowolne miejsce, gdzie możesz wygodnie usiąść w wyprostowanej pozycji. To może być podłoga, fotel, piłka, taboret, łóżko, cokolwiek. Usiąść, nie przyjąć pozycję kwiatu lotosu. To miejsce powinno być ciche i pozbawione rozpraszaczy, czyli nie przed oknem, nie przed półką z książkami lub telewizorem. A jeśli nie możesz znaleźć cichego miejsca, to po prostu kup zatyczki do uszu. Zamknij oczy lub pozostaw je otwarte, jak wolisz. Nie próbuj nie myśleć. Zacznij liczyć swoje oddechy, skup się na oddychaniu. Możesz skupiać się na różnych częściach ciała, ale w miarę możliwości nie zajmuj się w tym czasie przemyśleniami na temat życia codziennego. Skup się na swoim ciele. Jak usłyszysz dźwięk budzika, wstań i wróć do swoich zadań. Tyle roboty. To naprawdę jest takie trudne. Otoczenie. Uładowanie wewnętrznych baterii i medytacja to kwestie wewnętrzne. Równie ważne jednak jest zarządzanie otoczeniem, czyli miejscem, w którym przebywamy. Pozbycie się rozpraszaczy, pokus ze swojego środowiska, uproszczenie swojego otoczenia, pozbycie się niepotrzebnych rzeczy. Dzięki temu twój umysł przestaje być, nawet podświadomie, okupowany przez setki drobnych rzeczy, a zamiast tego staje się w pełni skupiony na jednym, konkretnym zadaniu. Skuteczny multitasking nie istnieje. Podział uwagi nie jest dobry, bo występują straty w efektywności podczas przełączania się między zadaniami. Multitasking w praktyce wygląda następująco. Bardzo niewiele osób jest w stanie wykonywać jednocześnie dwie czynności wymagające znacznego skupienia uwagi. Prawdopodobnie nie potrafisz jednocześnie pisać tekstu, czytając całkowicie inny tekst. Możesz jednak na przykład słuchać tego podcastu i jednocześnie zmywać naczynia albo spacerować. Prosta czynność manualna nie wymaga znacznego skupienia uwagi. Zrób prosty test. Weź kartkę papieru i napisz na niej dwukrotnie słowo produktywność w dwóch wierszach, czyli jedno pod drugim. Przy pierwszym podejściu napisz całe pierwsze słowo, a pod nim całe drugie słowo. W drugim podejściu napisz najpierw pierwszą literę pierwszego słowa, później pierwszą literę drugiego słowa, drugą literę pierwszego i tak dalej. Czyli po prostu po jednej literce. Sprawdź, co zrobisz szybciej. Tak w końcu wygląda w praktyce słynny multitasking. Podstawy ogarniania otoczenia. Uporządkowane miejsce pracy jest wyjątkowo pomocne. Jeśli twój dom jest w ogromnym bałaganie i jest przez to częścią negatywnego, błędnego koła, skup się na tym zadaniu. Przeznacz cały dzień na sprzątanie, a w tym czasie słuchaj ulubionej muzyki, audiobooka albo podcastu. Zaplanuj nagrodę, jeśli tego chcesz. Albo nawet poproś znajomych o pomoc. Powiedz, próbuję ogarnąć mieszkanie, piwo i pizza w nagrodę, albo pomogę ci zrobić to samo. Możesz nawet wynająć pomoc do sprzątania. Zrób cokolwiek, aby sobie pomóc. Od tego warto zacząć. Pozbądź się pokus z pola widzenia. Jeśli zamierzasz schudnąć, nie pomoże ci w tym paczka chipsów i opakowanie waferków położone na stole obok. Ulotki z ofertą najlepszej pizzy w mieście tym bardziej. Palisz? Schowaj zapalniczkę. Jeśli czegoś nie ma w polu widzenia, to zmniejszasz znacząco szansę, że będzie to w umyśle. I ta zasada jest bardzo przydatna i bardzo potrzebna naprawdę w wielu sytuacjach. Jeżeli przykładowo masz tak, że zbyt często wchodzisz na jakieś strony internetowe, to po prostu wywal tę stronę z zakładek. Spraw, żeby ona nie pokazywała się na przykład jak otwierasz nową kartę albo stronę główną w swojej przeglądarce. Jeżeli masz jakąś grę i nie chcesz jej usuwać, ale nie chcesz często w nią grać, to po prostu schowaj ikonkę. Usuń ikonkę, tak żeby trzeba było manualnie wejść do tego folderu gdzieś tam głęboko i poszukać. Jeżeli nie ma tego zapalnika, to może się to nie zapali, a przynajmniej zapali się dużo później. Próbuj. I jeszcze trzecia podstawa ogarniania otoczenia. Rozmieść konstruktywne przypominajki i wskazówki w swoim otoczeniu. Wytrukuj zdjęcie swojego grubego brzucha i połóż je w lodówce. Albo postaw wagę przed drzwiami do lodówki. To trochę przypomina te wszystkie dziwne eksperymenty na szczurach, ale tym razem to ty jesteś obiektem eksperymentu i robisz to celowo, z pełną świadomością, aby pomóc sobie kontrolować własne życie. Dodam tutaj, że na niektórych być może zadziałają afirmacje, czyli takie proste teksty, które możemy sobie wydrukować i gdzieś przyczepić, ale no, nie jest to też metoda, którą powiedzmy dla każdego bym polecił, natomiast możemy próbować. I jedną z jakichś metod jest też chociażby wydrukowanie sobie takich napisów typu warto coś tam, albo dobrze jest, gdy coś tam. To znaczy takich napisów, które są pozytywne i które są w stanie w jakiś sposób wchodzić w naszą podświadomość, kiedy my po prostu je widzimy przez wiele, wiele razy. To może po prostu pomóc nam zmienić nasze przekonania, nasze nastawienie, a o tym było w poprzednim odcinku. Wróćmy jednak do motywacji i dyscypliny. Przejmowanie kontroli nad sobą. Jeśli chcesz zredukować stres, niepokój i rozdrażnienie, rozważ niskoinformacyjną dietę. To nie oznacza bynajmniej odcinania się od świata. Zamiast cięcia lepiej postawić po prostu na jakość, a nie na ilość. Znajdź źródła informacji, wiedzy wysokiej jakości i skup się na nich. Wyeliminuj całkowicie tabloidy i media, których treści mają wzbudzać sensacje, które mają krzykliwe nagłówki, opierają się o emocje i afekty. Wyeliminuj wszystko, co sprawia, że twoje myśli się wzburzają, co powoduje w tobie złość, rozdrażnienie i inne emocje. Przebywaj w internecie, czytaj, słuchaj, oglądaj, ale korzystaj z porządnych źródeł. Podstawowa zasada budowania dyscypliny to zbudowanie konstruktywnej relacji oraz poprawienie balansu sił pomiędzy wyższymi funkcjami wykonawczymi, czyli twoim rozumnym, dojrzałym umysłem oraz twoim rozwydrzonym, krzyczącym i pełnym emocji wewnętrznym dzieciakiem, który zwykle, o zgrozo, podejmuje większość decyzji za ciebie. Ludzka osobowość jest jak drzewo. Rośnie na zewnątrz, zbiera nowe warstwy, ale wnętrze pozostaje. Cóż, z technicznego punktu widzenia starsze drzewa wydają się być jednak puste w środku, podczas gdy starzy ludzie najpierw zrzucają zewnętrzne warstwy i cofają się ponownie do bycia dzieckiem. No ale tak to już jest z porównaniami. Nie zawsze w pełni odzwierciedlają każdy aspekt zjawiska, którego dotyczą. Chociaż kto wie, może człowiek dbający o siebie odpowiednio i praktykujący dobre zasady życia też straci tylko te niekoniecznie dobre warstwy ze środka. Wewnętrzny dzieciak siedzi w środku, jest impulsywny, niecierpliwy, ma problemy ze skupieniem uwagi i pożąda jak nic innego natychmiastowej gratyfikacji. Ogólnie rzecz biorąc, chcesz, aby twoje funkcjonowanie było jednak pod kontrolą, a to jest trudniejsze do opanowania, jeśli umysł jest niespokojny. Wcześniej wspomniana medytacja ma zatem ogromny sens. Kontrola samego siebie to wyjątkowo istotny cel, do którego każdy powinien dążyć. Pozwala ona na świadome zarządzanie sobą, zrozumienie siebie, swojego własnego ja. Kontrola jest możliwa do uzyskania, jeśli nie ulegamy pokusom, zachciankom i zrywom. Możesz ją wypracować przy pomocy dyscypliny, budując nawyki, zwiększając świadomość. Istnieją dwie gałęzie ludzkiego świadomego funkcjonowania, nad którymi warto pracować. Wewnętrzna i zewnętrzna. To one, współpracując ze sobą, sprawiają, że zaczynasz panować nad tym wyjątkowym zlepkiem komórek, tworzącym cudowną maszynę. Twój organizm. Podsumowanie. Większość osób opiera swoje działanie o motywację. Szuka jej źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych. Motywacja opiera się jednak na błędnym założeniu. Przypisuje twój stan emocjonalny i twoje nastawienie do działania. Mówiąc inaczej, działasz, kiedy jesteś zmotywowany. To nie jest dobre rozwiązanie i ciągłe motywowanie się nie jest skuteczne w długiej perspektywie. Lepszym sposobem jest praktykowanie dyscypliny, która oddziela strefę chcenia od strefy robienia. Energia czerpana z motywacji przypomina energię z generatora na korbkę. Dyscyplina przypomina bardziej silnik. Wydajność jest o wiele większa, są mniejsze straty. Działanie w oparciu o dyscyplinę polega na wprowadzaniu dobrych nawyków. Tych powinniśmy się uczyć, stawiając drobne kroki i dzieląc duże zadania na mniejsze, tak aby dało się je wykonać. Podzielenie dużego zadania pomaga w jego wykonaniu. Pamiętaj też, żeby wyznaczać sobie czas wolny. Musisz mieć chwilę na naładowanie baterii. Natomiast jeśli czujesz się przytłoczony i zestresowany, praktykuj medytację. Dodatkowo posprzątaj swoje otoczenie. Sprzyja to lepszemu skupieniu się na zadaniach i skutkuje przejęciem kontroli nad sobą i swoim życiem. Koniec artykułu. I jak? Podobało się? Powiem szczerze, że ja tę koncepcję znałem już od dość dawna, ale niekoniecznie ją stosowałem. To znaczy, w ostatnim czasie, w ostatnich paru latach troszeczkę momentami zaniedbywałem właśnie kwestie dyscypliny, kwestie nawyków i trochę bardziej też próbowałem znaleźć w sobie jakieś źródło motywacji, jakiś rodzaj napędu do działania. I powiem, w praktyce to po prostu nie działa. Oczywiście będzie to działać na niektórych ludzi. Na takich ludzi, którzy bardzo czegoś chcą, którzy w bardzo wielkim stopniu pragną czegoś i wtedy to pragnienie osiągnięcia tego czegoś może być właśnie tym motywatorem. Motywatory oczywiście mogą być wewnętrzne, mogą być zewnętrzne. Zewnętrzne, oprócz chociażby bardzo bliskiego deadline'u, mogą sprowadzać się chociażby do tego, że ktoś nam każe coś zrobić, albo jesteśmy zobowiązani, albo po prostu dostajemy za to wynagrodzenie w postaci pieniędzy. Natomiast wewnętrzne odnoszą się do pewnych stanów, uczuć i właśnie omawianego już wcześniej nastawienia. Zauważyłem, że mnie niestety niewiele rzeczy tak naprawdę motywuje, bo nie jest to ani władza, ani pieniądze, ani nic podobnego. Ja bardziej traktuję życie jak grę, cieszę się z tego, co jest, cieszę się w sumie ze wszystkiego, co mnie spotyka na drodze. Traktuję to wszystko jako pewnego rodzaju wyzwania, trochę jak misje w grze. Nagle są czasami niektóre niespodziewane, tak jak aktualna pandemia. I po prostu staram się odnaleźć w tym świecie takim, jaki on jest. Więc mnie jest ciężko zmotywować takimi zwykłymi, można by było powiedzieć, że popularnymi, pospolitymi rzeczami. Żeby też nie było nieporozumień, to, że na przykład pieniądze czy władza mnie nie motywują, nie znaczy, że nie dążę do ich posiadania. Oczywiście, że dążę do ich posiadania, chcę mieć dużo, a nawet bardzo dużo pieniędzy, chcę mieć wpływ na ludzi, chcę mieć wpływ na dużą ilość ludzi, czy raczej liczbę, chcę mieć wpływ na środowisko, na świat, w którym żyję. Ale nie są to takie rodzaje motywatorów, które po prostu napędzałyby mnie do działania cały czas, które działałyby jako taka korba, która sama się napędza. No nie, właśnie o to chodzi, że nie. Natomiast
jeżeli jesteś osobą, która dobrze sobie z tym radzi, która dobrze się przede wszystkim czuje, opierając się na przykład na motywacji wewnętrznej, to nie znaczy, że musisz teraz ją całkowicie porzucać. Pamiętaj jednak, że tak jak wcześniej to omawiałem, jest ona po prostu działaniem na afektach. Jest troszeczkę mniej stabilna i często będzie po prostu w perspektywie długoterminowej działać mniej skutecznie. I tylko o to tutaj chodzi. Ważne jest, abyś miał tę świadomość, abyś miał tę perspektywę, że motywacja jest czymś, co wcale nie jest potrzebne do tego, żeby działać. Żeby działać, potrzebujesz wyrobić sobie odpowiedni nawyk. Te nawyki kształtujesz właśnie dyscypliną. Opieranie się na dobrych nawykach to jest droga do tego, żeby w długiej perspektywie, czyli w całym naszym życiu, być po prostu efektywnym. Dobra efektywność poprawia, zdecydowanie poprawia jakość naszego życia. Ponieważ jeżeli dobrze, sprawnie, efektywnie jesteś w stanie wykonywać jakieś zadania, jakieś założone cele, to dzięki temu możesz chociażby stawiać na dowolnego rodzaju zdrowe czynności, jak chociażby odżywianie, jak regularne ćwiczenie, jak regularne chodzenie spać o odpowiedniej porze, jak regularne branie zimnych pryszniców, regularna medytacja, czy cokolwiek podobnego. To są właśnie czynniki, które kształtują twoje zdrowie. A o tym właśnie jest ten podcast. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że spodobał ci się, że wniósł do twojego życia pewną wartość, coś, z czego wyciągniesz coś na kiedyś, coś na później i dzięki czemu twoje zdrowie, twoja jakość życia i twoja efektywność osobista będą po prostu wzrastać. Pamiętaj, że możesz też przeczytać treść dzisiejszego podcastu w formie artykułu na mojej stronie internetowej sebastianchudziak.pl. Jeżeli ten podcast ci się spodobał, pamiętaj, aby zostawić mi jakąś informację. Możesz napisać mi o tym na maila, możesz napisać mi o tym na dowolny inny rodzaj kontaktu. I jeżeli znasz osobę, której ta treść by pomogła w jej życiu, to nie bój się jej to wysłać. Dziel się tym, po to tworzę te treści, aby docierały one do dużej ilości ludzi i aby świat stawał się lepszy. No cóż, może to trochę banalnie brzmi, ale właśnie robiąc takie rzeczy, sprawiamy, że świat staje się lepszy. Korzystamy na tym wszyscy. I chyba o to chodzi. Czyż nie? No dobra, starczy już tego gadania. Chciałbym tylko jeszcze wspomnieć, że treść tego artykułu i podcastu powstała na bazie artykułów ze strony wisdomination.com. Więcej szczegółów jest na mojej stronie internetowej, a tymczasem ja wracam do swoich różnych czynności i oczywiście praktykowania dobrych nawyków przy użyciu dyscypliny. W związku z tym pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Do usłyszenia i na zdrowie. Cześć!